mieszkaniec Polski, Polak i troszczący się o ojczyznę duszpasterz. W tym wydarzeniu widzę znak wielkiej nadziei, bo z jednej strony doszło do pokonania przeszkód, które zwykle są trudne do pokonania, mam tu na myśli przeszkody, jakie dzielą polityków, a z drugiej strony pojawił się bardzo spójny obraz przyszłości, merytorycznie spójny. Nie traktuję tego wydarzenia tylko w kategoriach politycznych, ani nie jestem politykiem, ani się nie znam na tworzeniu czy rozbijaniu koalicji. Natomiast widzę w zapowiedzianym pakcie ustaw obraz uporządkowanego życia społecznego. To jest właśnie to zabezpieczenie dachu nad naszą wspólną ojczyzną, żeby nam się na głowę nie zwaliły jakieś konstrukcje nieprzemyślanych przepisów i źle zorganizowanych struktur. Więc to od tej strony ja to widzę jako fakt niezwykle ważny. Pokonano trudności i stworzono pewien spójny obraz przyszłości. Tak na marginesie to powiem, że jestem zbudowany profesjonalizmem polityków, którzy wypowiadali się już poza samym momentem podpisania, bo trochę obserwowałem tą publicystykę wieczoru wczorajszego. Więc swoboda, z jaką poruszali się, powiedzmy, negocjatorzy, czyli parlamentarzyści zajmujący się bezpośrednio redakcją tej listy ustaw, ta swoboda mnie wewnętrznie wyciszyła, uspokoiła. Znaczy, mamy ludzi, którzy wiedzą, dokąd trzeba sterować ojczyznę i wiedzą, jak zorganizować życie społeczne. Ja myślę, że ta część, której nie widać było w momencie podpisania, bo podpisanie jest pewnego rodzaju aktem symbolicznym, ta część robocza, ona jest niezwykle ważna i ona powinna być udostępniona szerszemu społeczeństwu.
Księże biskupie, pan profesor Bogusław Wolniewicz zauważył ogromną rolę Kościoła i ludzi wierzących w stabilizacji nastrojów społecznych. Jak ksiądz biskup by zinterpretował tę wypowiedź i te wydarzenia?
Gdybyśmy otwarli Dzieje Apostolskie i troszeczkę nauczyli się historii Kościoła, to byśmy zorientowali się, że ustanowienie wspólnoty, którą jest Kościół, od samego początku miało taką rolę wobec społeczeństw. To jest służebna rola niesienia pokoju przez głoszenie prawdy i przez troskę o ład moralny, o dobro. I każdy kapłan sprawujący liturgię równocześnie był bardzo nastawiony na sprawowanie tej drugiej liturgii, nie tylko chwała Bogu, ale w miłości obdarzyć człowieka potrzebnymi mu rzeczami z każdej mszy świętej, z każdej Eucharystii, kosze z chlebem i cały szereg innych sposobów wspierania wychodziły z miejsca kultu do życia społecznego. Więc to jest, można by powiedzieć, pierwszy nasz obowiązek, nasz, mam na myśli ludzi, którzy bezpośrednio odpowiedzialni są za życie Kościoła, głosić chwałę Boga i usłużyć społeczeństwu. Oczywiście współczesne laickie społeczeństwa tej usługi sobie nie życzą, wręcz są alergicznie uwrażliwieni na jakiekolwiek odzywanie się. Ta autonomia laickich społeczeństw i prawa, tak zwanego prawa stanowionego, ta autonomia idzie tak daleko, że roszczą sobie pretensje do ustanawiania, co jest dobre, a co jest złe, w sensie natury, a więc zabić czy nie zabić życie, to od nas zależy. Więc na tym styku pobuntowanej nowej cywilizacji laickiej, bezbożnej, oczywiście widzieliśmy wyrzucany Kościół pod pretekstem, że to nie jest jego dziedzina. Natomiast prawda i dobro należy się każdej strukturze, każdemu społeczeństwu. A Kościół usługuje, i to nie prawdą w sensie reguły z książki, tylko niesie źródło prawdy, to znaczy ustanawia obecność Chrystusa w strukturach społecznych. I tu jest ta sakramentalna wręcz rola, można by powiedzieć, sprawowanie prawdy i sprawowanie dobra w samym środku rzeczywistości społecznych. To jest to postawienie ołtarza, gdyż tak my idziemy z mszą świętą. Nie tylko dla ustanowienia pamiątki męki Chrystusowej, ale dla użyczenia społeczeństwu miłości Boga, i to wcielonej miłości w osobie Jezusa Chrystusa. I dlatego dziwię się, że ktoś był urażony obecnością kapłana. Przecież ojcowie, nie jesteście płatnymi dziennikarzami radiostacji czy telewizyjnej, studio telewizyjnego. Wy tworzycie wspólnotę, zakonną wspólnotę, jesteście członkami zakonu, który ma głosić współczesnemu światu dobro i prawdę. Wy stanowicie tę wspólnotę i z tej wewnętrznej skarbnicy życia zakonnego usługujecie taką metodą, jaka jest dostępna na ambonie. Tylko że szok budzi właśnie znów to dojście do nowoczesnej kamery, bo byliśmy przyzwyczajeni, że konfesjonał z desek zbity i ambona, to tak, to jest dla nas, ale nowoczesna ambona, którą jest kamera czy mikrofon, to nie. I dlatego takie to zdziwienie, myślę, że powoli się jak najczęściej pojawiają. I widzę nawet i siostry zakonne nie stronią od mediów takich nowoczesnych, chociażby Loretanki i ich drukarnia i wydawnictwo, chociażby ojciec święty Maksymilian. No przecież nie redemptoryści pierwsi burzą poszli na media. Święty Maksymilian, kiedy? Przed wojną? Jakie były wtedy warunki? Jakie były jego plany? Jak skuteczny był? Także to ci nasi panowie, którzy tak się bardzo buntują, i troszeczkę powinni czytać, trochę historii znać, trochę Biblii znać, trochę Kościoła znać, trochę życia zakonnego. Ja właśnie wczoraj, oczywiście w ogromnym skrócie, do tego tematu nawiązałem, modląc się razem z osobami życia zakonnego w katedrze łomżyńskiej.
Księże biskupie, bardzo dziękuję za ten komentarz i za te refleksje, i kończę tak, jak ksiądz wczoraj biskup powiedział, to Jezus Chrystus musi wejść do świątyni życia społecznego po to, aby nie tylko uporządkować, ale zbudować konstrukcję, która jest sprawna i która bezpiecznie stwarza człowiekowi przestrzeń życiową. Oby Chrystus to budował przez nas i w nas. Dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówił do nas ksiądz biskup Stanisław Stefanek, pasterz Kościoła Łomżyńskiego, przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Rozmową z księdzem biskupem zakończyliśmy 8 minut po godzinie 14 audycję Aktualności Dnia. W piątek 3 lutego słuchają Państwo Radia Maryja.
Dziś jest pierwszy piątek miesiąca. Rozpoczynamy od informacji z kraju. Premier Kazimierz Marcinkiewicz poinformował, że podpisany przez Prawo i Sprawiedliwość, Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin pakt stabilizacyjny jest ważnym wydarzeniem dla Polski, a także dla jego gabinetu. Wśród niezmiernie istotnych spraw szef rządu wymienił m.in. powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komisji Praw i Sprawiedliwości, naprawę finansów publicznych. To są rzeczy niezmiernie istotne i one będą realizowane w ciągu najbliższych miesięcy, zapowiedział szef rządu. Wierzę w to, że politycy są poważni i mogą trwać w paktach, które podpisują, zaznaczył premier Kazimierz Marcinkiewicz. Nie dojdzie do zapowiadanego, do zapowiadanego na dzisiaj spotkania wiceministra skarbu Pawła Szałamachy z zarządem Związku Banków Polskich w sprawie włoskiego Unicredito. Poinformował o tym rzecznik prasowy resortu skarbu Marcin Mazurek. Wyjaśnił, że inne obowiązki ministra uniemożliwiły mu spotkanie z bankowcami. W środę resort skarbu ponownie zażądał od włoskiego Unicredito sprzedaży posiadanych przez ten bank akcji banku BPH, dając na to 3 miesiące. Według Ministerstwa Skarbu Państwa włoskie Unicredito narusza postanowienia umowy prywatyzacyjnej Pekao S.A. zakazujące prowadzenia działalności konkurencyjnej. W liście datowanym na ubiegły piątek resort skarbu poprosił bankowców o odniesienie się do decyzji Komisji Europejskiej z października ubiegłego roku w sprawie fuzji Unicredito i HVB. Zwrócił się też o odpowiedź na pytania m.in. czy Komisja Europejska dobrze zdefiniowała rynki produktowe i geograficzne, a jeśli nie, to dlaczego. Ministerstwo Skarbu prosiło również o opinię, czy udziały rynkowe poszczególnych banków w Polsce Komisja Europejska określiła właściwie. Zadało również pytanie, czy stanowisko Komisji dotyczące konsekwencji koncentracji Unicredito i HVB dla kształtu polskiego rynku bankowego jest realistyczne. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Związku Banków Polskich zaplanowano rozmowę na temat ewentualnych następstw planowanej fuzji banku Pekao S.A. oraz BPH. Informacje z zagranicy rozpoczynamy od Egiptu. Co najmniej 12 osób uratowano po katastrofie egipskiego promu z 1400 osobami na pokładzie, który zatonął w nocy na Morzu Czerwonym. Z morza wyłowiono również kilkadziesiąt ciał, podały egipskie źródła morskie. Według ostatnich danych na pokładzie promu znajdowało się 1300 pasażerów i 100 członków załogi. Wśród płynących większość stanowili Egipcjanie, Saudyjczycy i Sudańczycy. Do zatonięcia z nadal niewyjaśnionych przyczyn doszło na wodach egipskich na wysokości Hurgady. Prom płynący z Duby w Arabii Saudyjskiej do egipskiego portu Sawadża zniknął w nocy z radarów służb morskich. Nie dotarł do Sawadży, gdzie powinien był pojawić się nad ranem. Egipskie i saudyjskie służby ratownicze prowadzą poszukiwania na morzu oraz z powietrza. W nocy u wybrzeży saudyjskich Morza Czerwonego panowały trudne warunki atmosferyczne, padał deszcz i wiał silny wiatr. Jak dotychczas brak jakichkolwiek sygnałów, by Polacy znajdowali się na pokładzie tego promu. Polski konsul pozostaje w stałym kontakcie z operatorami turystycznymi w Hurgadzie i Sharm el-Sheikh, poinformował o tym pierwszy sekretarz ambasady Rzeczpospolitej w Kairze Jacek Buda. Izraelski dziennik zapowiada, iż w przyszłym tygodniu Izrael odblokuje zamrożone w środę fundusze palestyńskie. Przypomnijmy, Izrael wstrzymał w środę wypłatę o około 55 milionów dolarów przekazywanych do tej pory automatycznie do Ramali z tytułu ceł za towary przeznaczone dla autonomii i przewożone przez terytorium Izraela. Decyzję umotywowano obawą, aby fundusze te nie dostały się w ręce elementów terrorystycznych. Jednak po środowej izraelskiej decyzji gotowość udzielenia pomocy Palestyńczykom zgłosiły kraje Zatoki. Saudyjczycy chcą przekazać autonomii 20 milionów dolarów, a Katar 13 milionów dolarów. Wiadomością tą kończymy serwis Radia Maryja.
Jest 13 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed modlitwą popołudniową z liturgii godzin wita się z Państwem ojciec Benedykt za konsoletą pan Wiesław. Zapraszamy do modlitwy. Telefony do naszego studia, kierunkowy do Torunia 056, dla Polski Północnej 655-2355, dla Polski Południowej 655-2356, dla zagranicy 655-2333 oraz 655-2366. Modlitwa popołudniowa, strony w tomie trzecim, hymn w tej przedwieczornej godzinie z czwartego tygodnia, strona 550. Psalmodia z piątku czwartego tygodnia, strona 995, czytanie z pierwszego listu św. Jana, werset i modlitwa z piątku, czwartego tygodnia, strona 998, w wydaniu skróconym, psalmodia na stronie 1144. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę.
Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi.
Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowieczych.
Bądź pochwalony, wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej. Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen.
Obfity pokój
dla miłujących Twoje prawo, Panie.
Możni prześladują mnie bez powodu, moje zaś serce lęk czuje przed Twoimi słowami.
Radują mnie Twoje słowa, jak tego, który zdobył łup wielki.
Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, a prawo Twoje miłuję.
7 razy na dzień Cię wysławiam z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Obfity pokój dla miłujących Twoje prawo i nigdy się nie potknął.
Czekam, Panie, na Twoją pomoc i spełniam Twe przykazania.
Moja dusza strzeże Twych napomnień i bardzo je miłuję.
Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Obfity pokój dla miłujących Twoje prawo, Panie. Wszyscy wierzący
mieli jedno serce i jedną duszę.
O, jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem.
Jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, na skraj jego szaty.
To jak rosa Hermonu, która opada na górę Syjon.
Bo tam udziela Pan błogosławieństwa i życia na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę. Od rąk grzesznika
uszczesz mnie, Panie, potężny mój Wybawicielu.
Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka, strzeż mnie od gwałtownika.
Od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, każdego dnia wzniecają spory.
Jak węże ostrzą swe języki, jad żmijowy mają pod wargami.
Od rąk grzesznika uszczesz mnie, Panie, zachowaj mnie od gwałtownika, od tych, którzy z nóg chcą mnie zwalić.
Pyszni na mnie sidło zastawiają w ukryciu, złoczyńcy rozciągają powrozy, ustawiają na mojej drodze pułapki.
Mówię do Pana, jesteś moim Bogiem, usłysz, Panie, mój głos błagalny.
Panie mój, Panie, potężna moja pomocy, osłaniasz w dniu walki moją głowę.
Nie spełniaj, Panie, pragnień niegodziwca, nie sprzyjaj jego zamiarom.
Wiemy, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, a biednemu słuszność przyznaje.
Tylko sprawiedliwi będą sławić Twe imię, prawi będą mieszkać przed Twoim obliczem.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, potężny mój Wybawicielu. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddawać życie za braci. Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cały świat zaległy ciemności, gdy w południe jako niewinny baranek pozwoliłeś się przybić do krzyża za nasze grzechy. Udzielaj nam zawsze tego światła, które wskazuje drogę do życia wiecznego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Serdeczny Bóg zapłać za łaskę wspólnej modlitwy po raz pierwszy z Ojcem Benedyktem. Pozdrawiam i szczęść Boże z Panem Bogiem.
Szczęść Boże z Panem Bogiem. Jest 20 minut po godzinie 14. Ogłoszenie, które dotyczy Lidzbarka Warmińskiego i okolic. Uwaga, wszyscy słuchający programu Radia Maryja na częstotliwości 106,2 MHz z powodu koniecznej konserwacji. Nastąpi przerwa w dniu dzisiejszym w odbiorze naszego programu. Za utrudnienia przepraszamy. Jest 24 minuty po godzinie 14. O godzinie 14.30 zapraszamy do wysłuchania radiowej lektury. Książka Czesława Jorszyńskiego pod tytułem Zesłanie. Za 15.03 przegląd tygodnika katolickiego Niedziela. I o godzinie 15.00 w godzinie Miłosierdzia odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. A teraz nasze słowa wdzięczności pragniemy skierować do wszystkich naszych ofiarodawców, dobroczyńców, za wszelki dar serca, za wsparcie przede wszystkim to finansowe, dzięki któremu nasza rozgłośnia i wszystkie dzieła z nią związane mogą funkcjonować i mogą służyć Kościołowi i naszej Ojczyźnie. Dzisiaj słowa wdzięczności kierujemy do mieszkańców Olsztyna, a są nimi pani Kozłowska Stefania, pan Piotrowski Czesław, państwo piwowarscy Beata i Adam, państwo Pociecha Halina i Tadeusz, pani Sidwa Grażyna, pani Sidwa Małgorzata i Ryszard, państwo Tendaj, Barbara i Władysław, pan Trawiński Edward i państwo Zabrożek Kamila Nowińscy. Natomiast z Opola osoby, które dzisiaj pragniemy wymienić po imieniu, to Krzeszowiec Zofia, państwo Madej Marek Tadeusz, pan Wiktor Makowiecki, pani Szumska Salomea, pani Walkowicz Łucja. Wszystkim ofiarodawcom, a szczególnie tym wymienionym, serdeczne z głębi płynące Bóg zapłać.
Z królestwem dzieje się tak, jak gdybyś ziarno rzucił w ziemię. Czy śpisz, czy w czuwaniu trwasz? Ono rośnie, nic o tym nie wiesz. On jest panem historii twej. Ufaj mu, nie lękaj się. Pracujesz, czy śpisz, on wie. Sam uprawia serce twe. On jest panem historii twej. Ufaj mu, nie lękaj się. Ziarno słowa tobie da, o jego wzrost on przecież dba. Ziemia sama wyda plon, najpierw źdźbło, a potem kłos. Pełen kłos złotego ziarna, żniwa najpierw, potem żarna. On jest panem historii twej. Ufaj mu, nie lękaj się. Pracujesz, czy śpisz, on wie. Sam uprawia serce twe. On jest panem historii twej. Ufaj mu, nie lękaj się. Ziarno słowa tobie dam, o jego wzrost on przecież dba. On jest panem historii twej. Ufaj mu, nie lękaj się. Pracujesz, czy śpisz, on wie. Sam uprawia serce twe. On jest panem historii twej. Ufaj mu, nie lękaj się. Ziarno słowa tobie da, o jego wzrost on przecież dba.
Jeszcze dzisiaj w Radiu Maryja, również w telewizji Trwam, kierujemy szczególne zaproszenie do młodzieży, ponieważ o godzinie 18.10 w cyklu audycji Stworzeni do Miłości wystąpi zespół Make. Natomiast w rozmowach niedokończonych 21.40 na antenie Radia Maryja Czas Wzrastania dzisiejszy temat rozmów, dyskusji, w jaki sposób młodzież powinna uczestniczyć w życiu społecznym. Zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W Polsce zbliża się godzina 14.30. Zapraszamy do radiowej lektury na falach Radia Maria.
Lektura Radia Maria. Czesław Jaroszyński. Zesłanie. Opowieść o tamtym czasie. Ile zależy od czasów, w jakich przychodzi żyć najlepszemu nawet człowiekowi. Papież Hadrian VI. Zamiast wstępu. Drogi czytelniku, przedstawiona tutaj rzeczywistość dawnego czasu jest świadectwem o samym sobie i warunkach, w jakich przyszło mi żyć i dorastać. Niczego nie upiększałem, nikogo nie oskarżałem. Starałem się za pomocą słów wyrazić wiernie to wszystko, co pozostało w mojej pamięci. Autor. Balewicze. 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 Cóż było w was takiego, że ciągle wracam do was? Czemu raz jeszcze idę miedzami, drogami polnymi, gościńcem, przy którym na słupach telefonicznych druty cicho grają na wietrze? Cóż było w tej osadzie niewielkiej, na którą składało się kilka gospodarstw z nadania Józefa Piłsudskiego, a położonej na skraju Puszczy Nalibockiej? Może dlatego, że tutaj stawiałem pierwsze kroki, że tutaj uczyłem się poznawania świata, choć jak mówią, urodziłem się w zaścianku Małe Nowiki i to na weselu wujka Ciechanowicza. Oto nasz dom na wzniesieniu niewielkim, podwórko przed gankiem, ogródek, a w nim ule i pszczoły, dzikie róże i dziewanny przy płocie. Jeszcze studnia, spichrz, stodoła i obora na tle lasu. A wszystko, całe gospodarstwo ogrodzone płotem drewnianym, w którym brama na oścież otwarta. A z bramy wychodzą dwie drogi. Jedna na prawo, przez las, około Krynicy, na gościniec, którym jeździmy do Derewna, gdzie kościół i nasza parafia. A druga, na wprost przez most na Kanawie, do Jurewiczów i dalej, aż tam do Zarzecza. Na drodze tej prawie każdego letniego dnia, każdego ranka pojawiał się pan Jurewicz. Idąc do nas, śpiewał pieśni legionowe, a głos jego leciał przez pola, za gajniki, przez całe Balewicze. Drogę tę przecinała inna, która z gościńcem łączyła Filipowiczów, Ignatowiczów i Kołodzińskich, jednych i drugich. A na północy, niedaleko naszego domu, biegł gościniec z Chotowy do Derewna, do którego prowadziły również dwie polne dróżki, jedna na wprost przez młody sad owocowy, a druga około stodoły i tuż pod naszym lasem. Jeszcze wygon przedzielony drutem kolczastym między nami a Ignatowiczami, i to już cały świat, który poznawałem. Coraz dokładniej i lepiej, a którego krąg z każdym nowym dniem coraz bardziej się poszerzał. I poszerzał. Być może dlatego, że istniało wyraźne rozróżnienie, co nasze, a co nie nasze, co wolno, a czego nie wolno, kształtowało się w nas głębokie poczucie własności, umiłowanie tej własności, poczucie odpowiedzialności za nią, przywiązanie do ziemi, bo to nasza ziemia, i do tego wszystkiego, co znajdowało się na niej. Tam przy krynicy chrabąszcze objadają młode listki na brzozach. Trzeba więc wleźć na drzewo, potrząsnąć gałązkami, aż pospadają, potem zejść, pozbierać do butelki, zanieść do nadleśnictwa i sprzedać za parę groszy. A gdy pojedziemy na festyn do Nalibok czy Derewna, można będzie kupić już za własne pieniądze obwarzanek z makiem. Ziemia ta, na której stawiałem pierwsze kroki, na której dorastałem, była nie tylko od taką sobie ziemią, co rodzi, wydaje owoce, lecz również ziemia ta kryła pewne tajemnice. Tajemnice dawnego czasu. Bo oto w naszym lesie milczące okopy, porosłe już mchem i posypane igliwiem. A w nich schron pokryty darnią, gdzie panuje chłód, tajemnicza cisza i ciemność. Czasem tylko jaszczurka wybiegnie na swoich krzywych, szeroko rozstawionych łapkach, usiądzie na nieomszałym jeszcze końcu belki i pokręci ze zdziwieniem główką. A tam pod lasem, za nadleśnictwem, przy drodze do Nalibok, grób nieznanego żołnierza, nad nim krzyż i zawsze świeża wiązanka polnych kwiatów. Kim był ten żołnierz? O co walczył? Kiedy go bagnet przebił lub kula przeszyła? Może to powstaniec z roku 1863? Może. Lecz tego nie wiedział nikt. A znowu jadąc z Białomosza do Nowik, w środku lasu, miejsce zabitego chłopca. Ktokolwiek tędy przejeżdża, rzuca na pamiątkę, czy to źdźbło słomy, czy garstkę siana, czy choćby ułamaną gałązkę zieloną, cokolwiek. Gdy z tego urasta cała sterta, wówczas się ją podpalało i wszystko zaczynało się od nowa. Nikt jednak nie wiedział, kim był ten chłopiec, kiedy to się wydarzyło, i kim byli ci ludzie, którzy go zabili. Mój świat w Balewiczach z każdym dniem, z każdą porą roku powiększał się i wzbogacał. Nie tylko przez odkrycia nowych gniazd na ziemi i w dziuplach na drzewach, czy też śladów przeszłych wydarzeń, lecz również dlatego, że wypełniał się postaciami i akcjami z zasłyszanych bajek i opowiadań. I tak, kupcy ze strasznej opowieści biblijnej o Józefie i jego okrutnych braciach jechali właśnie gościńcem ze wschodu na zachód, od Chotowy do Nalibok. A studnia znajdowała się na zboczu Wucharałki, tuż za gościńcem. Nie lubiłem tamtędy chodzić. Egipt natomiast nie leżał gdzieś tam, nad jakimś dalekim Nilem, tylko tu, za naszym lasem, w nadleśnictwie. A nawet w późniejszych latach wiele scen z przeczytanych powieści rozgrywało się na naszej ziemi, w Balewiczach. Ile lat mieliśmy wtedy. Ile dni przeszło, w których poznawaliśmy zakamarki naszego domu, odkrywając jego tajemnice? Deski przyćmione, grube belki, zza których wychylały się gałązki jałowca i wiechcie ziół rozmaitych. Rysy na otynkowanej ścianie, które, gdy wpatrywano się pilnie, przybierały kształty przeróżne galopujących koni, kłębowiska ciał ludzkich, ptaków o rozpostartych skrzydłach, głów zwierząt nieznanych i niewidzianych przedtem. Ile dni upłynęło, gdy poznawaliśmy podwórko, ogródek, a w nim krzaki porzeczek, spod których gdacząc wybiegały spłoszone kury, wygon, na którym w cieniu olch krowy przeżuwały trawę, las i krynice, z której sączyła się nieustannie woda kryształowa i chłodna, jak lód. Ile lat miałaś wtedy, Mario, siostro moja, której już nie ma? Jakże nie lubiłaś swego imienia, ponieważ nazywano cię Maniusią. Co było w tym zdrobnieniu Maniusia takiego niedobrego? Co w tym było? Albo co było w moich piegach? Dokuczano mi: raby, raby, rabalicy, szczupał kury na palicy, a nareszcie patiucha. I dlaczego tak usilnie chciałem ci dorównać, gdy poszłaś do szkoły, do pierwszej klasy, do odległej o 2 kilometry Chotowy? Ja również wybrałem się z tobą, chociaż miałem zaledwie 5 lat. I tak samo dźwigałem na plecach tornister drewniany, a w nim elementarz, kajety i chleb z masłem. I tak samo brzęczały stalówki w piórniku, jak u innych dzieci z Balewicz, gdy maszerowaliśmy ścieżką przy gościńcu wśród pól już zrzętych. Lecz moja nauka tym razem, ku wielkiej radości wszystkich, skończyła się wraz z nadejściem pierwszych przymrozków. A potem, gdy już byłaś w 4. klasie i chodziłaś do odległego o 5 kilometrów Derewna, a ja dopiero do klasy 3, do Zarzecza, i gdy odrabiałaś lekcje z języka niemieckiego i mówiłaś Was ist das? Podsłuchiwałem, powtarzając Was ist das? Choć nie miałem pojęcia, co to znaczy. A Irena, którą los zapędził aż gdzieś na antypody do dalekiej Afryki, a Staszek, to jest Staś, którego już nie ma na tym zadziwiającym świecie. Lecz cóż oni zwyczajnie nie liczyli się wtedy, bo cóż mogli wiedzieć o lekcjach w szkole, o zuchach w granatowych beretach z żółtymi pomponami, o jasełkach i strasznym Herodzie, o diabłach z widłami i czerwonymi językami, o powrotach do domu ze szkoły, gdy na wiosnę każda kałuża nęciła, żeby sprawdzić nieprzemakalność swoich trzewików. Co mogli wiedzieć o pierwszej spowiedzi i strachu z nią związanym? Bo czyż można zapamiętać wszystkie grzechy swoje? A do niektórych to nawet wstyd się przyznać. Choćby zrywanie niedojrzałych jeszcze śliwek u babci Jurewiczowej. Albo cóż oni mogli wiedzieć o tajemniczym języku, którego nawet nie znali dorośli? Kukie, kudy, kuty, kuprzyj, kudzież, wykrzykiwałem, złożywszy dłonie przy ustach. Pomo, porze, poju, potrze, odpowiadał Tomasz Filipowicz. Wieczór się zbliżał, krowy wracały z pastwiska, żuki lśniące ciemnym granatem brzęczały na podwórku, a skandowane sylaby leciały przez wygon, przez pola i rozpływały się w niepowtarzalnej ciszy letniego wieczoru. Cóż oni w tamtym czasie mogli wiedzieć? Drobniutka, anemiczna Irena i mały, zawsze zagapiony Staszek z dużą, okrągłą głową i z oczami tak niebieskimi jak niebo w letni, bezchmurny dzień.
Wysłuchaliśmy fragmentu radiowej lektury pod tytułem Zesłanie autorstwa pana Czesława Jaruszyńskiego. Czytał pan Marek Prałat. W tej chwili jest godzina 14:45.
Przegląd najnowszego numeru tygodnika katolickiego Niedziela.
Gwardia Szwajcarska, najmniejsza i najstarsza armia świata, obchodzi swoje 500-lecie. Ta informacja stanowi tytułową stronę 6 numeru Niedzieli. 25 stycznia w Watykanie zaprezentowano pierwszą encyklikę Benedykta XVI Deus Caritas Est – Bóg jest miłością. W czasie polskiej prezentacji podkreślano, że papieski dokument ma przypomnieć, czym naprawdę jest miłość. Należy dodać, że encyklikę o miłości i miłosierdziu zaczął pisać przed śmiercią Jan Paweł II, ale nie zdążył jej dokończyć. Ksiądz Andrzej Przybylski, dzieląc się z czytelnikami refleksjami na temat tej encykliki, tytułuje swój artykuł Opcja na rzecz miłości i pisze: po lekturze encykliki można się zatrzymać na uczuciu zadowolenia, że znów przypomniano nam prawdy elementarne. Rzeczywiście, chyba mało kto ma wątpliwości, że miłość jest najważniejsza. Cuda czyni Bóg, nie ja. Ja modlę się. To tajemnice. Te słowa powiedział papież Jan Paweł II swojemu sekretarzowi, obecnemu arcybiskupowi krakowskiemu, Stanisławowi Dziwiszowi. Książka Pawła Zuchniewicza Cuda Jana Pawła II to zapis wielu sytuacji, które można nazwać nadzwyczajnymi. Jak wiadomo, wkrótce po śmierci Jana Pawła II dosłownie na całym świecie zaczęły pojawiać się doniesienia o łaskach, których różni ludzie doświadczyli, jak wierzą, dzięki papieżowi z Polski. Autor wykorzystał w książce materiały zebrane w licznych rozmowach i wywiadach. Dotarł do osób, które są przekonane, że modlitwa papieża wyprosiła im uzdrowienie, rozmawiał również ze świadkami jego życia i uczestnikami wydarzeń, które odmieniły oblicze ziemi. O uzdrowionych za wstawiennictwem Jana Pawła II pisze Paweł Zuchniewicz. Jest takie miejsce, do którego zdążają liczne pielgrzymki z całego świata. U stóp Pirenejów, w Lourdes, Matka Boża rozdziela łaski zdrowia. Nie wszystkie uzdrowienia uznaje Kościół. Aby tak się stało, potrzebne są bardzo liczne badania i konsultacje ze specjalistami. W Lourdes jest biuro medyczne, do którego zgłaszają się chorzy, którzy uważają, że zostali uzdrowieni. Do Lourdes pielgrzymował również Jan Paweł II. Paweł Zuchniewicz rozmawia z Patrykiem Taylorem, szefem biura medycznego, o historii tego miejsca, o pobycie Ojca Świętego i o cudach. Małgorzata Terlikowska porusza problem bardzo delikatny i na ogół niewłaściwie prezentowany młodym. Chodzi o wczesne rozpoczynanie życia płciowego przez bardzo młodych ludzi. Media utwierdzają młode dziewczyny, że wierność, uczciwość czy nawet małżeństwo nie stanowią żadnej wartości, a seks jest po prostu świetną zabawą. Konsekwencje takiego stanu wpisują się bardzo poważnie w życie dorosłe, a więc kryzys wartości. W artykule Czekam na męża do ślubu przeczytamy o fundacji PRO. Chcemy przedstawić młodym ludziom argumenty za tym, że za dojrzałością fizyczną nie idzie w parze dojrzałość psychiczna. Życie seksualne rozpoczęte w początkowej fazie okresu dojrzewania skutkuje problemami emocjonalnymi, mówi prezes warszawskiej fundacji. Na stronach internetowych Watykanu ukazała się wiadomość o wydaniu w języku włoskim pracy polskiego kanonisty z Kulu, księdza profesora Henryka Misztala, Sprawy kanonizacyjne, historia i procedura. Jest to publikacja naukowa, specjalistyczna, dotycząca problematyki nie tylko procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, ale także natury i roli kanonizacji w życiu Kościoła. O polskim akcencie w Watykanie z księdzem profesorem Antonim Dębińskim, dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozmawia ksiądz dr Ireneusz Skubiś. Oskarżalni o sekciarstwo i chęć przejęcia władzy nad światem. Pozornie nieprzystępni, tajemniczy i dziwni, a tak naprawdę po prostu nieustępliwi w swoim codziennym dążeniu do świętości. O Opus Dei pisze Piotr Chmieliński. Opus Dei oskarża się często o elitarność i zamknięcie. Jest to kolejny fałsz. Do dzieła może wstąpić każdy, oczywiście z wyjątkiem zakonników, bo ci mają już swoje powołanie zakonne. Nasze spotkania są bezpłatne, otwarte dla wszystkich, którzy chcą walczyć o świętość na co dzień i żyć w duchu Opus Dei. O dziele można w Polsce znaleźć wiele informacji w mediach, internecie czy w książkach. Gdy na miłości pojawiają się rysy. To tytuł cotygodniowego felietonu redaktora naczelnego Niedzieli, księdza infułata Ireneusza Skubisia. Autor, prawnik, wyjaśnia wiele problemów związanych z rozejściem się małżonków i konsekwencjami tego stanu. Pisze również, co robi Kościół, aby ratować zagrożony związek. Dowiemy się również o orzeczeniu sądu kościelnego o małżeństwie zawartym nieważnie. Zawsze jednak, miłość, zarówno ta wobec drugiego człowieka, jak i w odniesieniu do Pana Boga, nie jest dana człowiekowi raz na zawsze, z tą samą intensywnością przeżywania. Obydwie strony muszą o nią dbać, muszą ją pielęgnować, a czasem i walczyć o nią, ale jest to skarb, o który warto walczyć, pisze redaktor naczelny Niedzieli. W tej niedzieli polecamy ponadto ciąg dalszy analizy badań przeprowadzonych wśród warszawskiej młodzieży licealnej na temat, co w nich zostało po odejściu papieża do domu ojca. Rozmowę Mileny Kindziuk ze zmarłym niedawno poetą księdzem Janem Twardowskim. Bardzo ciekawy tekst Zza oceanu księdza Ryszarda Kopera o prawie, które ma chronić dziecko, a działa przeciw rodzinie. Przeczytamy również komentarz Mariana Miszalskiego do burzliwych wydarzeń politycznych w Polsce. Felieton Czesława Ryszki o pakcie stabilizacyjnym proponowanym przez rząd. O tym również, co słychać w mediach publicznych, mówi Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości, inicjator zmian w ustawie medialnej. Polecamy również internetowe gadu-gadu. Ksiądz Andrzej Przybylski odpowiada na trudne pytanie Marka, czemu nasz ksiądz się ożenił. A dla miłośników sportu felieton, który będzie odtąd ukazywał się cyklicznie. Co tam w sporcie? I jeszcze bardzo ważne. Jest już w sprzedaży 10. numer papieskiej kolekcji Niedzieli. Papież i cierpienie. Można już go nabywać. Kosztuje 1 zł. Wszyscy przeżywamy tragedię, jaka rozegrała się w Katowicach. I zawsze w takich sytuacjach zadajemy sobie wiele poważnych pytań o tymczasowości naszego życia, o śmierci, o hierarchię wartości. Poproszę księdza redaktora o wypowiedź. Zwracam się do redaktora naczelnego Niedzieli, księdza infułata Ireneusza Skubisia.
Puste miejsce przy stole to słowa piosenki jakże wzruszające i pełnej udramatyzowania dzisiaj na naszym umiłowanym Śląsku. Ale nie tylko tam, bo przecież ofiary katastrofy w Katowicach są nie tylko z tego terenu, ale z całej Polski, z Europy. Pozostaną więc puste miejsca przy wielu stołach. Tragedia, która rozegrała się w sobotę 27 stycznia, napełniła bólem całe polskie społeczeństwo. Na miejscu zjawili się niemal natychmiast przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Lechem Kaczyńskim oraz premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem, dając wyraz najwyższego zainteresowania ludzkim nieszczęściem. Oczywiście katastrofa spowodowała ogromny ból, ale ukazała także niezwykłą akcję ludzi, którzy podjęli zdecydowaną pomoc. Bardzo ważne jest też to, że tak pięknie, bez większego przyzywania, znalazły się na miejscu pomocy służby ratownicze, strażackie, medyczne. To obraz wspaniałych ludzi na Śląsku, którzy w sytuacji dramatycznej podjęli zadanie merytoryczne, niosące wymierną pomoc ludziom. Na miejsce katastrofy jako jedni z pierwszych przybyli też księża. Z wdzięcznością wymienia się księdza Zenona Drożdża, proboszcza miejscowej parafii, księdza Henryka Kurczoba, kapelana śląskich strażaków, księdza Krzysztofa Bąka, dyrektora katowickiej Caritas, a przede wszystkim arcybiskupa Damiana Zimonia, metropolity katowickiego, który zaraz oznajmił, że katowicka Caritas przeznaczy na pomoc poszkodowanym 300 tysięcy złotych i zarządził też zbiórkę w kościołach archidiecezji, później w katowickiej katedrze przewodniczym mszy świętej w intencji ofiar. W tej dramatycznej godzinie okazało się, że Polacy są ludźmi otwartymi, że stanęli na baczność, że nie było opieszałości, lenistwa, cwaniactwa. Odpowiedzialni funkcjonariusze państwa określili akcję ratowniczą jako znakomitą i profesjonalnie poprowadzoną. Ślązacy to ludzie konkretni, bezpośredni i odpowiedzialni, ludzie, na których można polegać. Z jednej strony mamy obraz dobrze zorganizowanej pomocy ofiarnych ludzi, a z drugiej obraz smutku i nieszczęścia. Ale mówimy nieraz szczęście w nieszczęściu. Oba postawa ludzi, gotowość do okazania pomocy, dobre przygotowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, to wszystko napawa nas dumą i satysfakcją. Smuci jednak niezwykle fakt, że w ogóle do takiej tragedii doszło, że były pewne zaniedbania związane z użytkowaniem tej ogromnej hali. W teologii moralnej mówi się o grzechach zaniedbania. W tym wypadku były one przyczyną tak ogromnego nieszczęścia. Gdybyśmy mieli jako obywatele dokładniej wypełniać swoje obowiązki, nie popełniać grzechów zaniedbania, zapewne nie dochodziłoby do podobnych wypadków. Patrząc na tę tragedię oczyma wiary, starajmy się zrozumieć, jakie są zamysły Bożej opatrzności, która dopuszcza do takich sytuacji. Ciśnie się na usta pytanie, dlaczego? Ale pewne jest, że Bóg wymaga od człowieka współpracy, wymaga lojalnej pracy i odpowiedzialności w wypełnianiu swoich obowiązków. Prace inżynierskie, konstrukcje techniczne, rozliczenia, to wszystko wymaga odpowiedzialnego podejścia i precyzji. Ale i na innych odcinkach naszego życia potrzeba odpowiedzialności, bo konsekwencje naszych czynów zawsze są poważne. Istnieje tu jakaś wielka inżynieria Boża, oparta na odpowiedzialności moralnej za wszystko, co robimy. I jeżeli odpowiedzialność zostanie zastąpiona niefrasobliwością, wtedy będziemy mieli do czynienia z różnymi trudnymi sytuacjami. Istnieje pewien porządek świata, który mieści się w prawach człowieka, w jego działalności. Chodzi o to, żeby człowiek nie sprzeniewierzał się zadaniom, które powierzył mu Bóg. W spełnianiu tych zadań Bóg żąda od człowieka solidności, uczciwości, prawości, wykorzystania walorów i bogactw umysłu i serca. Człowiek powinien być rozsądny, roztropny, powinien dobrze rozróżniać. Bene distinguere. To wszystko dotyczy ludzi. Można czasem być bardzo dobrym w zakresie umiejętności, ale jeśli nie będzie się z człowiekiem roztropnym, odpowiedzialnym, sprawiedliwym, uczciwym, to będzie się przyczyną wielu nieszczęść także innych ludzi. Ten mechanizm tak działa i pokazuje niezbicie, że podstawową nauką dla człowieka jest nauka moralności. Tragedię w Katowicach trzeba będzie jakoś przeżyć, otoczyć opieką pogrążonych w bólu. Wiele by tłumaczyć, ale i wiele się z niej nauczyć. Wszyscy musimy zastanowić się, jak pracować nad sumieniem ludzi, żeby nie popełniać grzechów zaniedbania, żeby panowała wielka odpowiedzialność w sercu i w sumieniu człowieka. Odpowiedzialność oraz coraz wspanialsze urządzenia techniczne i kompetencja zawodowa projektantów i wykonawców z pewnością muszą zapobiec podobnym wypadkom. Tylko w ten sposób możemy też pracować nad prawdziwym rozwojem cywilizacyjnym ludzkości. Łączymy się w bólu z wszystkimi, którzy w różny sposób ucierpieli w katowickiej tragedii, ufając, że dobry Bóg z tego ogromu nieszczęścia może wyprowadzić dla wszystkich jeszcze wiele dobra.